Lekcja trzecia, 16 kwietnia. Kain i jego dziedzictwo. Sobota po południu, 9 kwietnia. Tekst pamięciowy. Wszak twoje oblicze byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Pierwsza Księga Mojżeszowa 4, 7. Po upadku ludzi i wygnaniu ich z Edenu Księga Rodzaju opisuje głównie narodziny i zgony. A to wszystko jako wypełnienie Bożych proroctw danych wcześniej. Będąc paralelnymi podobnymi rozdziałami, trzeci i czwarty rozdział Księgi Rodzaju zawierają wiele wspólnych tematów i słów, opisów grzechu. Zobacz, pierwsza Księga Mojżeszowa 3, 6-8. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią. I on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przypaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pierwsza Księga Mojżeszowa 4, 8. Potem rzekł Kain do brata swego Abla. Wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Przekleństwo Adama i ziemi. Zobacz, pierwsza Księga Mojżeszowa 3, 17. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Pierwsza Księga Mojżeszowa 4, 11. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Oraz wygnanie. Zobacz, pierwsza Księga Mojżeszowa 3, 24. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Edenu umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegł drogi do drzewa życia. Pierwsza Księga Mojżeszowa 4, 12, 16. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana, i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu. Celem tej paralelności jest podkreślenie wypełnienia tego, co nastąpiło wcześniej. Proroctw i zapowiedzi danych przez Boga Adamowi i Ewie po ich upadku. Pierwsze wydarzenie po wygnaniu Adama jest pełne nadziei. Są to narodziny jego pierwszego syna postrzegane przez Ewę jako spełnienie obietnicy zawartej w mesjańskim proroctwie. Ewa była przekonana, że jej pierworodny syn jest obiecanym Zbawicielem. Jednak kolejne wydarzenia, zbrodnia Kaina, zbrodnie Lamecha, skrócenie okresu życia ludzi i narastająca nikczemność, są wypełnieniem przekleństwa z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Jednak nawet wówczas pozostawała jeszcze nadzieja. Niedziela, 10 kwietnia. Kain i Abel. Czego dowiadujemy się z tych wersetów o narodzinach dwóch braci? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 4, 1-2. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła. Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Pierwszym wydarzeniem zapisanym przez Mojżesza po wygnaniu Adama i Ewy z Edenu są narodziny Kaina. W hebrajskim tekście pierwsza Księga Mojżeszowa 4:1 słowo Jahwe Pan jest bezpośrednio związane ze słowem mężczyzna. Dosłowne tłumaczenie słów wypowiedzianych przez Ewę brzmi następująco. Nabyłam mężczyznę, prawdziwie samego Pana. To dosłowne tłumaczenie sugeruje, że Ewa dobrze zapamiętała mesjańskie proroctwo z pierwsza Księga Mojżeszowa 3, 15 i uwierzyła, że urodziła Zbawiciela, Pana. Przyjście Zbawiciela zostało przepowiedziane już w Edenie. Gdy Adam i Ewa po raz pierwszy usłyszeli tę obietnicę, oczekiwali jej szybkiego wypełnienia się. Radośnie powitali swego pierworodnego syna. Żywiąc nadzieję, że to właśnie on jest Wybawicielem. W rzeczy samej Kain jest centralną postacią opowiadania. Jest nie tylko pierworodnym synem, którego rodzice niemal czcili. W tym rozdziale jest jedynym z braci, który zabiera głos. Podczas gdy Ewa z entuzjazmem skomentowała narodziny Kaina, nie zanotowano żadnego jej oświadczenia w związku z narodzinami Abla, co odróżnia je od narodzin Kaina. Autor lakonicznie sprawozdaje, że Ewa urodziła jeszcze. Pierwsza Księga Mojżeszowa 4:2. Imię Kain pochodzi od hebrajskiego czasownika kanach, który oznacza nabywać i sugeruje pozyskanie czegoś cennego i mocnego. Z drugiej strony hebrajskie imię Hevel, tłumaczone jako Abel, oznacza tchnienie i sugeruje ulotność, pustkę, brak substancji. To samo słowo Hevel w Księgach Kaznodziei Salomona 1:2 zostało przetłumaczone jako marność Biblia Warszawska czy powiew Biblia Interlinearna. Choć nie powinniśmy wczytywać w te krótkie wersety więcej, niż naprawdę zawierają, bardzo prawdopodobne jest to, że Adam i Ewa pokładali nadzieję wyłącznie w Kainie, bo wierzyli, że to on, a nie jego brat, jest obiecanym Mesjaszem. Jakie rzeczy w naszym życiu, które są prawdziwie Hevel, traktujemy tak, jakby były znacznie ważniejsze? Dlaczego niezwykle istotne jest to, byśmy wiedzieli, co naprawdę jest ważne, a co nie? Poniedziałek, 11 kwietnia. Dwie ofiary. Różnica między Kainem i Ablem odzwierciedlona w ich imionach dotyczyła nie tylko ich osobowości. Przejawiało się to także w ich zajęciach. Podczas gdy Kain uprawiał rolę, co wymagało ciężkiej fizycznej pracy, Abel był pasterzem trzód, co wymagało wrażliwości i współczucia. Kain zajmował się pozyskiwaniem płodów ziemi. Abel natomiast doglądał stada owiec. Te dwa zajęcia nie tylko wyjaśniają naturę dwóch ofiar. Płody rolne od Kaina i baranek od Abla, ale także wskazują dwie różne postawy psychologiczne i mentalności związane z tymi ofiarami. Kain pracował, by pozyskać płody, które uprawiał, podczas gdy Abel uważnie strzegł owiec, które otrzymał. Dlaczego Bóg przyjął ofiarę Abla, a odrzucił ofiarę Kaina? Jak możemy to zrozumieć? Przeczytaj, pierwsza Księga Mojżeszowa 4:1-5. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał, wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. List do Hebrajczyków 11:4. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów, i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Bez przelania krwi grzech nie może być odpuszczony. Kain i Abel mieli więc okazać swą wiarę w krew Chrystusa jako w obiecane odpuszczenie przez składanie w ofierze pierworodnych zwierząt ze stada. Poza tym pierwociny plonów ziemi miały być składane Panu w ofierze dziękczynnej. Podczas gdy Abel dostosował się do Bożego pouczenia i ofiarował plony rolne hebrajskim minchach jedynie jako dodatek do całopalnej ofiary ze zwierzęcia, to Kain sprzeciwił się temu wymogowi. Nie ofiarował zwierzęcia, ale wyłącznie plony rolne hebrajskie minchach, dar z plonów rolnych. Był to akt jawnego nieposłuszeństwa i wyraz postawy przeciwnej do postawy jego brata. Ta historia jest często przytaczana jako klasyczny przykład zbawienia przez wiarę. Abel i krwawa ofiara w przeciwieństwie do próby zapracowania na zbawienie przez uczynki Kain i plony rolne. Choć ofiary te musiały mieć duchowe znaczenie, to jednak nie miały żadnej magicznej mocy. Były zawsze wyłącznie symbolami i obrazami wskazującymi na Boga, który zapewniał grzesznikowi nie tylko doczesne życie, ale także i wieczne odkupienie. Jak możemy zastosować w naszym życiu i wielbieniu Boga zasadę wyrażoną w tych wersetach? Przeczytaj, Księga Micheasza 6:7. Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu? Księga Izajasza 1:11. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar mówi Pan? Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt, i kozłów nie pragnę. wtorek, 12 kwietnia. Zbrodnia. Jaki proces doprowadził Kaina do zamordowania brata? Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 4:3-8. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych, Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał, wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Zobacz także pierwszy list Jana 3:12. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Reakcja Kaina jest dwojaka, Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze, pierwsza księga Mojżeszowa 4:5. Wydaje się, że Kain skierował swój gniew ku Bogu i Ablowi. Rozgniewał się na Boga, gdyż sądził, że padł ofiarą niesprawiedliwości. Rozgniewał się też na Abla, bo mu zazdrościł. Czego? Czy samej ofiary? Z pewnością coś więcej działo się poza sceną niż to, co zostało ukazane w biblijnym tekście. Cokolwiek to było, Kain był przygnębiony, gdyż jego ofiara nie została przyjęta. Dwa pytania Boga zawarte w pierwsza księga Mojżeszowa 4:6 dotyczą dwojakiego stanu Kaina. Zwróć uwagę, że Bóg nie oskarża Kaina. Podobnie jak to było wcześniej w przypadku Adama, Bóg zadaje pytania nie dlatego, iż by nie znało odpowiedzi, ale dlatego, że pragnie, by Kain wejrzał w siebie i zrozumiał przyczynę swojego stanu. Jak to jest zawsze, Pan dąży do pojednania z upadłym człowiekiem, nawet jeśli ten wprost go zawiódł. Po zadaniu pytań Bóg daje radę Kainowi. Po pierwsze Bóg wzywa Kaina, by czynił dobrze i zachowywał się we właściwy sposób. Jest to wezwanie do skruchy i zmiany życiowej postawy. Bóg obiecuje Kainowi, że wtedy zostanie on zaakceptowany i otrzyma przebaczenie. W pewnym sensie Bóg mówi, że Kain może znaleźć jego przychylność, ale na jego warunkach, a nie na warunkach Kaina. Z drugiej strony, jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Pierwsza księga Mojżeszowa 4:7. Rada Boża wskazuje korzeń grzechu, a ten tkwi w samym Kainie. Bóg radzi Kainowi, wskazując mu drogę, którą powinien pójść. Druga rada Boga dotyczy postawy wobec grzechu, który czyha u drzwi i kusi człowieka. Bóg zaleca opanowanie. Ty masz nad nim panować. Tę samą zasadę podkreśla Jakub, gdy wyjaśnia, że każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. List Jakuba 1:14. Ewangelia oferuje nam obietnicę nie tylko przebaczenia grzechu, ale także zwycięstwo nad nim. Ostatecznie Kain mógł winić za swój grzech wyłącznie siebie. Czy nie dotyczy to nas wszystkich? Czego ta smutna historia Kaina uczy nas o wolności wyboru i o tym, że Bóg nie przymusza nas do posłuszeństwa? Środa, 13 kwietnia. Kara dla Kaina. Dlaczego Bóg zadał pytanie, gdzie jest brat twój Abel? Jak grzech Kaina wiąże się z tym, że stał się on tułaczem i wędrowcem na ziemi? Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 4:9-16. Wtedy rzekł Pan do Kaina, gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział, nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł, cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Wtedy rzekł Kain do Pana, zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I rzekł Pan do niego, nie. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana, i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu. Pytanie Boga skierowane do Kaina jest echem jego pytań, a skierowanego do Adama w Edenie, gdzie jesteś? Pierwsza Księga Mojżeszowa 3:9. To echo sugeruje powiązanie między grzechem w Edenie i grzechem Kaina, późniejszy grzech Kaina był wynikiem poprzedniego grzechu Adama. Jednak Kain nie zamierzał przyznać się do grzechu. W przeciwieństwie do Adama, który tylko początkowo usiłował obwinić kogoś innego, Kain wyparł się odpowiedzialności za swoje czyny. Otwarcie sprzeciwił się Bogu, który nie zwlekał z konfrontacją. Gdy Bóg zadał trzecie pytanie, cóżeś to uczynił? Nie czekał nawet na odpowiedź mordercy. Przypomniał Kainowi, że wie wszystko, gdyż głos krwi Abla doszedł do niego z ziemi, co miało oznaczać, że Bóg wie o zbrodni Kaina i nie zamierza patrzeć na nią przez palce. Abel wrócił do prochu ziemi, co jest bezpośrednim ogniwem nawiązującym do upadku i tego, co Pan zapowiedział Adamowi. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 3:19. W pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Co oznaczają słowa Kaina, muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Przeczytaj, pierwsza Księga Mojżeszowa 4:14. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. Ponieważ krew Abla została wylana na ziemię, ta miała być odtąd przeklęta po raz kolejny. Wskutek tego Kain został skazany na los uciekiniera, który przebywał z dala od Boga. Dopiero gdy Kain usłyszał Boży wyrok, uświadomił sobie znaczenie obecności Boga. Zrozumiał, że bez obecności Boga jego życie będzie w niebezpieczeństwie. Choć Kain z zimną krwią zamordował swojego brata i trwał w jawnym buncie, Pan nadal okazywał mu miłosierdzie. Nawet gdy odszedł Kain sprzed oblicza Pana, Bóg wciąż go chronił. Nie wiemy, czym był znak, za pomocą którego Bóg wyodrębnił Kaina wśród innych ludzi, ale był on znakiem łaski Boga wobec niego. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 4:15. I rzekł Pan do niego, nie. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. Ukryć się przed obliczem Twoim, kto może się ukryć przed Bogiem? Ktoś, kto próbuje to uczynić, musi być w tragicznej sytuacji. W jaki sposób my, grzesznicy, możemy uniknąć takich rozpaczliwych działań? Czwartek, 14 kwietnia. Nikczemność człowieka. Jakie było dziedzictwo Kaina i jakiego zbrodnia otworzyła drogę do coraz głębszego znikczemniania ludzkości? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 4:17-24. I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha. Potem zbudował miasto i nazwał je imieniem syna swego, Henoch. A Henochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził Mehujaela. A Mehujael zrodził Metuszaela. A Metuszael zrodził Lamecha. Lamech pojął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a imię drugiej Sylela. Ada urodziła Jabala, który był praojcem mieszkających w namiotach i przy trzodach. A imię brata jego było Jubal, który był praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie. Również i Sylla urodziła Tubal-Kaina, który wykuwał wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza. Siostrą Tubal-Kaina była Naama. I rzekł Lamech do swych żon, Ado i Sylelo, słuchajcie głosu mojego. Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. Praprawnuk Kaina, Lamech, nawiązał do zbrodni Kaina w kontekście własnych zbrodni, którymi się chlubił. To porównanie zbrodni Kaina i zbrodni Lamecha jest bardzo pouczające. Podczas gdy Kain wstydliwie ukrywał swoją zbrodnię, to Lamech chełpił się swoimi okrutnymi czynami, a nawet opiewał je w pieśni. Podczas gdy Kain rozumiał, że jego los zależy od miłosierdzia Boga, to Lamechowi nawet nie przychodziło to do głowy. Podczas gdy Bóg zapowiedział siedmiokrotną pomstę za krzywdy wyrządzone Kainowi, to Lamech zamierzał mścić się na swoich wrogach 77 razy, co świadczy, że był zdolny do uświadomienia sobie swojej winy. Ponadto Kain miał jedną żonę, był monogamistą, zaś Lamech wymyślił poligamię, jako że Pismo Święte zaznacza, iż pojął sobie dwie żony. Wzmożenie i wysławianie zła niewątpliwie wpłynęło w istotny sposób na następne pokolenia Kainitów. Po opisie zła szerzącego się w rodzie Kaina tekst biblijny przechodzi do wydarzenia, które miało przeciwdziałać sytuacji rozwijającej się wśród Kainitów. I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, po czym urodził się im Set nazwany tak przez Ewę na znak, że Bóg dał im innego potomka w miejsce Abla. Historia Abla poprzedza więc historię Seta. Imię Set pochodzi od hebrajskiego czasownika Ashit, położek, rozpoczynającego pierwsze proroctwo dotyczące Mesjasza. Mesjasz miał się urodzić w rodzie Seta. Tak więc tekst biblijny zawiera zapis mesjańskiej linii, począwszy od Seta, zobacz RDZ 5:3 poprzez Henocha i Metuszelacha aż do Noego. Wyrażenie synowie Boży odnosi się do rodu Seta, gdyż Seteci mieli zachować obraz Boga. W przeciwieństwie do nich wyrażenie córki ludzkie wydaje się mieć negatywne znaczenie, gdyż oznacza potomstwo tych, którzy byli na podobieństwo ludzi, a nie na podobieństwo Boga. Niestety, pod wpływem owych córek ludzkich synowie Boży wzięli sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli, a wtedy ludzkość zaczęła zmierzać w niewłaściwym kierunku. Oto mocne świadectwo zepsucia powodowanego przez grzech. Dlaczego powinniśmy czynić wszystko, co możemy w mocy Bożej, by pozbyć się grzechu z naszego życia? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 6:1-5. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. I rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Piątek, 15 kwietnia. Do dalszego studium. Powtórzone wyrażenie Henoch chodził z Bogiem oznacza bliską i codzienną więź z Bogiem. Ta więź była tak szczególna, iż zabrał go Bóg. To wyrażenie jest wyjątkowe w genealogii potomków Adama i nie jest argumentem na rzecz natychmiastowego życia po śmierci dla tych, którzy chodzą z Bogiem. Zwróć uwagę na to, że Noe także chodził z Bogiem, ale umarł, jak inni ludzie, w tym Adam i Metuszelach. Ciekawe jest to, że nie podano żadnego uzasadnienia dla szczególnej łaski, jaka spotkała Henocha. Henoch stał się kaznodzieją sprawiedliwości głoszącym ludziom to, co mu Bóg objawił. Ci, którzy bali się Pana, szukali świętego męża, by uczyć się od niego i modlić się wraz z nim. Henoch pracował także publicznie, niosąc Boże poselstwo do wszystkich, którzy chcieli słuchać słowa ostrzeżenia. Jego działalność nie ograniczała się jedynie do Setytów. W ziemi, w której Kain ukrył się przed Panem, prorok Boży ujawniał wzbudzające zdumienie sceny, które ukazano mu w widzeniach. Mówił, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili. List Juda 1:14-15. Pytania do dyskusji. 1. Dlaczego Kain zabił swojego brata? Przeczytaj poniższy komentarz amerykańskiego pisarza Eliezera Wiesela 1928-2016. Dlaczego to uczynił? Być może pragnął zostać sam, jako jedyny syn, a po śmierci rodziców, jako jedyny człowiek. Sam jak Bóg i przypuszczalnie sam w miejscu Boga. Kain zabił, by stać się Bogiem. Kto stawia się w miejscu Boga, kończy mordowaniem ludzi. Nawet jeśli nie jesteśmy mordercami, jak musimy dbać o to, by nie naśladować postawy Kaina? 2. Porównaj długość życia przedpotopowych patriarchów z długością życia patriarchów popotopowych. Jak możemy wyjaśnić gwałtowne skrócenie się średniej długości życia? Jak ta szybka degeneracja, zwyrodnienie ludzkości przeczy twierdzeniom współczesnego darwinizmu?